i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
27 kwietnia 1960 roku w obronie krzyża wystąpili mieszkańcy Nowej Huty. I to wydarzenie sprzed 61 lat będzie wydarzeniem miesiąca kwietnia. Aby zrozumieć to, co się wydarzyło w kwietniowy wieczór w Nowej Hucie, trzeba cofnąć się dużo wcześniej, do okresu po zakończeniu II wojny światowej. Kiedy kończy się II wojna światowa, władzę w Polsce przejmują komuniści i jednym z głównych takich ośrodków oporu przeciwko komunistycznemu zniewoleniu jest Kraków. Mieszkańcy Krakowa zdecydowanie zagłosowali przeciwko rządom komunistycznym w referendum w 1946 roku. Mieszkańcy Krakowa gremialnie popierali PSL Mikołajczyka w wyborach w 1937 roku. Kraków był jednym z nielicznych miast polskich, który nie został przez Niemców zniszczony, którego mieszkańcy nie zostali z tego miasta wypędzeni. Niemcy zniszczyli Warszawę, wypędzili mieszkańców Warszawy. Niemcy wysiedlali mieszkańców Poznania. Poznań też został silnie zniszczony. Niemcy wysiedlili z Łodzi bardzo wielu mieszkańców Łodzi. Natomiast Kraków miał to szczęście, że mimo terroru hitlerowskiego jednak większość mieszkańców przeżyła okupację na miejscu w Krakowie. I ta przedwojenna tkanka tego miasta, ten inteligencki, patriotyczny charakter Krakowa powodował tą nieprzejednaną antykomunistyczną postawę. Komuniści, chcąc zmienić Kraków, chcąc spowodować, aby ten katolicki, inteligencki, patriotyczny charakter miasta został zmieniony, postanowili wybudować na obrzeżach pradawnej stolicy Polski Nową Hutę. Pomysł komunistów był bardzo prosty. Do wielkiego zakładu przemysłowego zjadą się ludzie z całego kraju. Zjadą się robotnicy. Komuniści byli przekonani, że oni są awangardą robotników, że robotnicy ich będą popierać. Ci przybysze z całego kraju stworzą miasto socjalistyczne, ateistyczne, ale odmienią również charakter Krakowa. Zaczyna się więc budowa na obrzeżach Krakowa Nowej Huty, Huty Lenina. Ta budowa staje się taką sztandarową budowlą planu sześcioletniego. O Nowej Hucie śpiewa się piosenki, Nową Hutę malują socrealistyczni malarze, o Nowej Hucie socrealistyczni poeci piszą wiersze. To taka sztandarowa budowla okresu stalinizmu. Do tej Nowej Huty przyjeżdżają robotnicy, bardzo często chłopskiego pochodzenia, z całego kraju, którzy szukają tutaj lepszego życia dla siebie, jakiejś perspektyw. No i nie ma kościoła. Nowa Huta miała być miastem ateistycznym, więc nie było miejsca tutaj na budowlę sakralną, na kościół. Najbliższym kościołem było opactwo ojców cysterców w Mogile. Mieszkańcy Nowej Huty musieli więc pokonywać duży odcinek drogi, aby do tej mogiły, do kościoła się dostać. Więc bardzo szybko, ku zdziwieniu komunistów, pojawiają się prośby o zgodę na budowę nowego kościoła. Komuniści przez długi okres są głusi na te prośby. Parafia w Bieńczycach, która obejmowała Nową Hutę, była wówczas pod względem liczby parafian jedną z największych na świecie. Nadchodzi rok 1956. W Moskwie ubiera Bolesław Bierut, Pojechał żywy, wrócił martwy. Olbrzymie pole do spekulacji, czy czasem ktoś nie pomógł mu zejść z tego świata. Na szczytach partii komunistycznej zaczyna się walka o władzę. W Związku Radzieckim po śmierci Stalina w 1953 roku do władzy dochodzi Nikita Chruszczow. Nikita Chruszcząc, walcząc z przeciwnikami, przeprowadza w Związku Radzieckim częściową destalinizację. To, co się nazywa często odwilżą. Wypuszcza więźniów politycznych, ujawnia część prawdy o zbrodniach Stalina, liberalizuje częściowo system w Związku Radzieckim. W Polsce ludzie coraz odważniej dopominają się swoich praw. W czerwcu 1956 roku komuniści krwawo tłumią protesty robotników na ulicach Poznania, ale mimo tej krwawej pacyfikacji te nastroje narastają. Ludzie domagają się wolności chleba, domagają się uwolnienia prymasa Wyszyńskiego. Do władzy dochodzi Władysław Gomułka, człowiek, który w ramach walk frakcyjnych sam trafił do więzienia, kiedy to tak zwani stalinowcy Jakub Berman, Bolesław Bierut, Hilary Minc rozprawili się z komunistami, którzy przeżyli okupację w kraju, takimi jak no właśnie Władysław Gomułka. Gomułka trafił do więzienia, wyszedł z tego więzienia, staje na czele partii komunistycznej w październiku 1956 roku. No i Gomułka rozumie, że żeby uspokoić nastroje, potrzeba autorytetu. Że takim autorytetem jest prymas Wyszyński. Wysyła swoich przedstawicieli do Komańczy, godzi się na warunki Wyszyńskiego. Wyszyński wraca do Warszawy, przejmuje swoje obowiązki, apeluje o spokój. No i to jest taki okres, kiedy Gomułka zawiesza walkę z Kościołem. Wręcz przeciwnie, kiedy wykonuje wiele takich gestów, które miały przekonać Wyszyńskiego i katolików, że oto ten czas walki z religią, z ludźmi wierzącymi się skończył. Wraca religia do szkół. Tygodnik powszechny oddano dotychczasowym dziennikarzom, bo w okresie stalinowskim przejął tygodnik powszechny Stowarzyszenie Pax. W Sejmie pojawia się koło posłów katolickich Znaku. W kilku miastach w Polsce powstają legalne kluby inteligencji katolickiej. Wydaje się również wówczas wiele zezwoleń na budowę kościołów, bo Nowa Huta nie była jedynym miastem, gdzie ludzie wierzący mieli problem z praktykami religijnymi ze względu na odległość do najbliższego kościoła. Nie była jedynym miastem, gdzie katolicy się starali o zgodę na budowę kościoła. No i jednym z tych miejsc, gdzie wydano to zezwolenie, była Nowa Huta. 22 kwietnia 1957 roku poświęcono plac pod budowę świątyni i na znak konsekracji miejsca postawiono krzyż. Jednak kiedy Gomułka się u władzy umocnił, takim symbolicznym momentem, który kończy ten okres nadziei związanych z Gomułką, był październik 1957 roku, kiedy to rozwiązano pismo Po Prostu i rozpędzono demonstrację w obronie tego popularnego wówczas tygodnika. Gomułka wraca do walki z Kościołem. Jednym z przejawów tej walki z Kościołem było cofnięcie w październiku 1959 roku zgody na budowę Kościoła, a następnie konfiskata 2 milionów złotych, które zgromadził Komitet Budowy Kościoła. Komitet został przez władzę rozwiązany. Wierni, nie mogąc pogodzić się z niesprawiedliwą decyzją, gromadzili się przy krzyżu i modlili. Gomułka wraca do polityki walki z Kościołem. Ta polityka walki z Kościołem to cofanie zezwoleń na budowę Kościoła, to wysokie podatki nakładane na Kościół, drakońskie podatki, których instytucje kościelne nie są w stanie płacić, i pod pozorem egzekwowania niezapłaconych podatków komuniści przejmują bardzo wiele różnych obiektów kościelnych w całej Polsce. Gomułka jest tym, który ostatecznie usunął religię ze szkoły, mimo że w 1956 roku ta religia wraca, to Gomułka jest tym, który usunął ją ostatecznie, wróci dopiero po upadku komunizmu w roku 1989. Taka eskalacja tego konfliktu z Kościołem przypadnie na milenium Chrztu Polski, na rok 1966. I oto 27 kwietnia 1960 roku. Komunistyczne władze Krakowa poleciły robotnikom, by wykopali krzyż i zasypali dół przygotowany pod fundament kościoła. W obronie krzyża stanęli mieszkańcy Nowej Huty. Ci pierwsi to była Helena Kędzierska, Zofia Gaworek, Helena Słapczyńska, Celina Bogacz, Jan Lis, Tadeusz Kępa, Stanisław Kędzior, Władysław Borowski. Ale kiedy po Nowej Hucie rozchodzi się wiadomość, że chcą zniszczyć krzyż, tłum gęstnieje. Ludzie bardzo szybko się gromadzą, mimo że nie było wtedy telefonów komórkowych, nie było wtedy internetu. Telefony przewodowe były dobrem rzadkim, luksusowym, ale taką począ pantoflową. Rozchodzi się szybko wiadomość, że trzeba przyjść bronić krzyża. Wkrótce pod krzyżem zgromadziło się około 2000 ludzi, zdecydowanych do jego obrony. Kiedy o godzinie 14 skończyła się pierwsza zmiana, Nowa Huta pracowała w systemie zmianowym, od 6 do 14 pracowała pierwsza zmiana, wielu robotników, którzy wyszli z pracy, przyłączyło się do obrońców krzyża. Władze czekały do wieczora. Kiedy zaczął zapadać zmrok, władze postanowiły siłowo rozwiązać problem. Według oficjalnych danych, przeciwko bezbronnym ludziom, którzy w absolutnie pokojowy sposób chcieli bronić krzyża, skierowano 324 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, 2 armatki wodne, 6 radiowozów, 13 psów, 15 opancerzonych samochodów transportowych. Operacją pacyfikacji demonstrujących kierował Sztab Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. Jeden z mieszkańców Nowej Huty wspominał: po godzinie 18 walki na terenie huty trwały cały czas. Było wielu rannych, wielu leżało na chodnikach. Milicjanci chodzili z rewolwerami. Ludzie rzucali z okien bandaże i materiały opatrunkowe. Słyszałem strzały z ostrej amunicji. Milicja idąc z centrum biła wszystkich. Puszczali gazy łzawiące. Paliły się wozy milicyjne. W sklepach wybijano szyby. Większe grupy rozpędzali. Nie można było stać we dwójkę. Na drugi dzień do walki z mieszkańcami Nowej Hut skierowano posiłki milicji z Rzeszowa i Katowic. Od samego rana funkcjonariusze służby bezpieczeństwa nawoływali ludzi do rozejścia się. Tłum przeniósł się pod Radę Dzielnicową, gdzie spalono akta. Ludzie rzucali kamieniami w ścianę budynku. Do walki z tłumem użyto milicyjnych psów oraz broni. Uczestnik tych dramatycznych wydarzeń wspominał: byłem studentem. Wraz z kolegami pojechaliśmy zobaczyć, co się dzieje w hucie. Nie wiedzieliśmy, że nie wolno stawać przy krzyżu. Zostaliśmy zatrzymani. Przesłuchiwano nas na jednym z posterunków. W nocy wyłączyli prąd i szukali uciekinierów po blokach. Efektem krwawej pacyfikacji Nowej Huty byli zabici i ranni. Niektórzy trwale okaleczeni. Były osoby, którym postrzelono płuco czy nogi. Według niektórych relacji zabitych chowano w zaplombowanych trumnach przy udziale milicji. Na uczestników protestu, na obrońców nowochódzkiego krzyża spadł grad represji. Aresztowano około 800 osób. 87 uczestników. Sąd Wojewódzki w Krakowie skazał na kary od 6 miesięcy do 5 lat więzienia. 119 ludzi ukarano grzywnami do 4,5 tysiąca złotych. Jeden z represjonowanych mieszkańców Nowej Huty wspominał: wzięto mnie, gdy wychodziłem z kombinatu. Najpierw zawieźli na komisariat, na osiedle na Skarpie. Potem na ulicę Siemiradzkiego, gdzie siedziałem miesiąc. Byłem też na Montelupich, w Czernym koło Koszalina spędziłem 5 lat. W obronie represjonowanych wiernych wystąpili polscy biskupi. W ich imieniu biskup Zygmunt Choromański wystosował list do ministra Jerzego Sztachelskiego, w którym przypominał historię starań nowochódzkich katolików w sprawie budowy kościoła. W konkluzji stwierdził: wypadki, jakie zaszły w Nowej Hucie, są godne pożałowania. Katolicy w Nowej Hucie mają słuszne prawo do wybudowania sobie świątyni. W obliczu solidarnej postawy polskiego episkopatu komunistyczne władze, mszcząc się, rozwiązały kilka kościelnych stowarzyszeń, między innymi Towarzystwo Naukowego Instytutu Katolickiego i Arcybractwo Miłosierdzia, a ich majątek przyjęto na rzecz Skarbu Państwa. Główny dyspozytor huty imienia Lenina wspominał: SB przyszło na kombinat. Powiedzieli mi, że mogę wyjść za bramę dopiero 30 kwietnia. Po kilku dniach budynek otoczyli ludzie w długich płaszczach. Podjechały samochody z warszawskimi rejestracjami. Kierowników wszystkich wydziałów zebrano w świetlicy. Wszedł Gomułka. Z nikim się nie witając, podszedł do mównicy i zaczął krzyczeć: to cały naród wyprowa sobie żyły, a wy organizujecie zamieszki? Chcecie budować kościoły? Ten numer nie przejdzie. Przeciwko mieszkańcom Nowej Huty wystąpiła oficjalna prasa. Jeden z dziennikarzy tak określał uczestników protestu. I tu lista epitetów: bandyci, włamywacze, złodzieje, kieszonkowcy, oszuści, fałszerze, przestępcy gospodarczy, osoby cierpiące korzyści z nierządu, paserzy i myliniarze. Inny dziennikarz tak komentował wydarzenia: reakcyjne elementy klerykalne dążyły i dążą do zakłócenia procesu normalizacji. Usiłują wnieść w tradycję i oblicza miasta średniowieczne elementy fanatyzmu i obskurantyzmu. Mogłoby się wydawać, że w tym starciu zło zwyciężyło, że komuniści odnieśli sukces. Spacyfikowali protesty, zastraszyli ludzi, odebrali im dobre imię. A jednak tak nie było. Mieszkańcy Nowej Huty nie dali się zastraszyć. Ponawiali swoje starania. I kiedy doszło do następnego zakrętu historii, kiedy Gomułka musiał odejść w grudniu 70 roku, po masakrze na Wybrzeżu, po tym, kiedy kazał strzelać do nieuzbrojonych mieszkańców Szczecina, Gdańska, Gdyni, do władzy doszedł Gierek. I teraz Gierek z kolei potrzebował Wyszyńskiego, aby uspokoił nastroje. I teraz Gierek z kolei chciał przekonać Polaków, chciał przekonać polskich katolików, że coś się zmieni na lepsze. No i pojawiło się zezwolenie na budowę kościoła. Również w Nowej Hucie. I w 1977 roku w Nowej Hucie został konsekrowany pierwszy kościół. W dużej mierze to, że w 1977 roku mieszkańcy Nowej Huty mogli cieszyć się konsekrowaną świątynią, było zasługą tych wydarzeń 17 lat wcześniejszych, z kwietnia 1960 roku. Dwa lata później największy z Polaków, ojciec święty Jan Paweł II, kiedy 9 czerwca 1979 roku w czasie swojej słynnej, legendarnej pierwszej pielgrzymki do kraju odwiedził klasztor ojców cysterców w Mogile, powiedział: dzieje Nowej Huty są napisane poprzez krzyż. Naprzód, poprzez ten stary, mogilski, odziedziczony po stuleciach, a potem poprzez inny, nowy, który postawiono niedaleko stąd. Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła już dobra nowina o zbawieniu człowieka przez miłość.
Oh. radością przybyliśmy tutaj, by przez złożenie ofiary Chrystusa poświęcić nowy Kościół. Ze szczerą pobożnością bierzmy udział w tych świętych obrzędach.
Yeah.